kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. Czy jesteśmy okradani? Pytanie to nie dotyczy działań drobnych złodziejaszków, ale wielkich międzynarodowych grup mafijnych wyciągających nasze pieniądze bezpośrednio z budżetu państwa. Czy tak było, czy tak jest i czy tak będzie? O to chciałbym zapytać gościa kluczowego tematu, którym jest dziś dr Tomasz Bojkowski z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Na początek chciałbym zapytać o znaną od lat tak zwaną karuzelę VAT, czyli sieć firm dokonujących fikcyjnego obrotu towarami w celu wyłudzenia podatków. Czy karuzele VAT kiedykolwiek istniały, czy był to tylko wymysł dziennikarzy?
Panie redaktorze, karuzele podatkowe istniały, istnieją i będą istnieć.
O, i tu moglibyśmy zakończyć naszą rozmowę, prawda? No właśnie, czyli istniały, a jaka to była skala, jak to wyglądało?
To znaczy, co do dokładnej skali, to musielibyśmy popatrzeć na to z perspektywy całej Unii Europejskiej, bo myślę, że warto byłoby podkreślić, że ten proceder, dość poważny proceder, nie dotknął tylko Polski czy systemu VAT-owskiego w Polsce, ale właściwie dotykał wszystkie państwa członkowskie. Sprowadzał on się do wykorzystania przede wszystkim mechanizmu, dzisiaj się uśmiechamy trochę, ale tymczasowego, jakim były i są transakcje wewnątrzwspólnotowe, mechanizmu, w którym w łańcuszku dostaw, często opartych na minimalnych marżach, pojawiło się wielu podmiotów uczciwych i kilka nieuczciwych, w tym podatnik znikający, który poprzez swoje działanie albo zaniechanie tworzył uszczerbek w sektorze finansów publicznych w zakresie podatku VAT. Krótko mówiąc, system VAT-owski rozliczał podatek VAT, oddawał go, a nie był on wpłacony na kolejnym etapie.
No właśnie, jak to było możliwe? Bo przecież unijni komisarze, instytucje nadzoru finansowego, ministrowie finansów, wszyscy musieli sobie zdawać sprawę z tego procederu, że wypłacamy podatek VAT, zwracamy tym, którzy nie wpłacali, oszustom. Dlaczego tak to się skończyło, że no, ten proceder trwał i trwał i trwał przez lata? No i niektórzy twierdzą, że ciągle trwa.
To znaczy, panie redaktorze, sprawa jest paradoksalnie dość prosta. Jak popatrzymy na to z perspektywy granic państwowych, nawet tutaj u nas w Polsce, mamy dwa rodzaje granic VAT-owskich. Granice celne, i tutaj mam na myśli granice z Rosją, z Białorusią czy z Ukrainą, i granice, które właściwie od strony VAT-owskiej tak naprawdę istnieją tylko i wyłącznie z uwagi na to, że chcemy opodatkować daną transakcję w państwie konsumpcji, natomiast jesteśmy częścią Unii Celnej. Mam tutaj na myśli oczywiście granice z Niemcami, z Czechami czy ze Słowacją. Problem polega na tym, że mechanizm, który stworzono kilka lat temu, bo w latach 90., który miał być takim okresem przejściowym, doprowadzał do tego, że podatnik właściwie miał dokumentować transakcje wywozu i przewozu poprzez dokumentację prywatną. W sytuacji, w której, mówimy tutaj o perspektywie kilkunastu lat wcześniej, ta współpraca między organami fiskalnymi się nie układała albo była spóźniona, bo tutaj chodzi też po prostu o czas, to zanim organy się połapały, że jeden z tych podatników tego VAT-u nie odprowadził, a drugi odliczył, a ten uszczerbek był. Najgorsze w tym wszystkim jest jeszcze to, i to nadal funkcjonuje, chociaż już w mniejszym zakresie, że w ramach karuzeli VAT-owskich, to trzeba wyraźnie podkreślić, pojawiają się podatnicy uczciwi. I tu jest cała trudność. Może zdarzyć się zatem taka sytuacja, że w całym łańcuszku dostaw będzie uczciwy podatnik. On sobie nie będzie zdawał sprawy z tego, że poprzez swoją działalność operacyjną tak naprawdę urealnia, że ten obrót rzeczywiście miał miejsce.
Jeżeli chodzi o tą skalę wyłudzeń podatkowych, właśnie w ramach wyłudzeń VAT-u, to pewnie żylibyśmy do dziś takiej błogiej nieświadomości, jak wielka ona była, gdyby nie to, że już w 2013 roku minister w rządzie PO Paweł Graś światu objawił, że, tutaj cytuję, absolutnie nie opłaca się już produkcja narkotyków, teraz tylko VAT. Czyli, że widział to minister. No i czy w takim razie, pewnie widzieli też to inni ministrowie, czy tutaj nie zadziałała jakaś niewidzialna ręka, która po prostu chroniła przestępców podatkowych przed zmianami w podatków, a nawet czasem można powiedzieć, że ta niewidzialna ręka doprowadzała do ułatwień dla tych oszustów, bo wydłużała czas rozliczeń, likwidowała kary za udział w tego typu działaniach. Jak to było możliwe teraz już po tych ładnych paru latach? Jak możemy to określić? Była ta niewidzialna ręka, czy też działo się to samo?
To znaczy, ja myślę, że tutaj wątpliwości dotyczące działania tego systemu, zwłaszcza po 2004 roku, tam pan redaktor wspomniał 2013-2014, my się ciągle uczyliśmy tego systemu, mało tego, tego systemu uczyli się też przestępcy podatkowi. Po prostu w pewnym momencie zorientowano się, że obrót tak naprawdę fakturami VAT-owskimi, bardzo dużą rolę odgrywały tutaj często takie towary bardzo chodliwe, dotyczące drobnej elektroniki, czasami spożywki, czasami również jakichś innych mniejszych towarów. One poprzez duży, można powiedzieć, wielopodmiotowy obrót urealniały transakcje i nie można przyjąć, że ktoś przymykał oko. Problem był inny. Problem polegał na tym, że bardzo trudno było komukolwiek postawić zarzuty. I tutaj troszeczkę odchodząc od systemu VAT-owskiego, musielibyśmy wejść w problematykę odpowiedzialności karnej skarbowej. Tam, gdzie analizujemy zamiar popełnienia czynu zabronionego, tam musimy wykazać, że ktoś chciał, ewentualnie godził się w tym, że uczestniczy w nieprawidłowym procederze. A trzeba mieć świadomość tego, że w tym procederze uczestniczyli również nieświadomi, uczciwi podatnicy. I ten system od 2013-2014, widzimy to dzisiaj, on jest uszczelniany, bo te narzędzia, które są wypracowane, one są wypracowane nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach członkowskich. Mało tego, system VAT-owski funkcjonuje również w innych krajach, nie tylko członkowskich. I też podpatrujemy, jak sobie inne państwa radzą, jeżeli chodzi przede wszystkim o wykazywanie tych transakcji, rzetelność i, co jest ważne, tak zwane akty staranności, bo te akty staranności są tutaj słowem kluczem dla wyjaśnienia systemu VAT-owskiego.
Ja tutaj dopytywałem o tą niewidzialną rękę z tego powodu, że my mieliśmy takie lata, w których przychody z VAT spadały, nawet wtedy, gdy był wzrost gospodarczy. I wtedy wprowadzano też te udogodnienia dla rozliczających się, nazwijmy to, inwestorów nieuczciwych z VAT-u i likwidowano im kary. I coś takiego działo się. Później informacja taka, która dotarła do opinii publicznej, była właśnie taka, że walczymy z wyłudzeniami podatków. Wydawałoby się, że tak jest, że przychody z VAT wzrastały, ale jednak ostatnio właśnie w telewizji TVN pojawił się materiał sugerujący, że skuteczna walka obecnej władzy z mafią VAT-owską to mit. Czy w tej chwili jest ta walka z wyłudzeniami, czy też tak jak sugeruje TVN, jest to mit?
Panie redaktorze, ja patrzę na to z perspektywy instrumentów, które są wprowadzane do konstrukcji podatku VAT. Nie chciałbym tutaj poruszać tematów bardziej takich politycznych, bo wiadomo, że administracja rządowa będzie bronić skuteczności, a opozycja braku skuteczności. No nie mogę się zgodzić, że tej skuteczności nie ma, tak co do zasady. Systemy, które są wprowadzane, ewidencyjne, które w chwili obecnej funkcjonują coraz lepiej, między innymi jednolite pliki kontrolne. To jest naprawdę dobre narzędzie, nie powiedzieć bardzo dobre narzędzie, żeby przynajmniej podjąć próbę walki z procederem, który nie jest na pierwszy rzut oka widoczny, ale myślę, że dla słuchaczy taki przykład z życia wzięty dotyczący konsumpcji, gdzie biorę coś na fakturę VAT-owską, a nie biorę na fakturę VAT-owską, to jest najbardziej obrazowy przykład, o co tak naprawdę chodzi także w zapobieganiu temu, żeby ten obrót był w jakiś sposób wykazywany i ten podatek VAT odprowadzany. Czy się to da policzyć? Ja mam tutaj pewne wątpliwości. Możemy w skali makro oczywiście szacować, na ile te nożyce nam się tam gdzieś rozchodzą. Mówi się o tym pojęciu tak zwanej luki VAT-owskiej, pojęcie wprowadzone bardziej od strony makro, tak, czyli biorąc pod uwagę liczbę transakcji, która występuje na rynku, ile tak mniej więcej tego VAT-u powinno być, a ile go mamy. I próbuje się wskazywać tutaj taki, można powiedzieć, nie wiem czy do końca szczęśliwy wskaźnik, jakim jest ten wpływ umniejszony, tak, czyli mówimy o 12%, że wcześniej było to tam ponad 20%, nawet 30%. Bardzo trudno weryfikowalne dane.
To może przejdźmy do takich danych, których nikt właściwie nie kwestionuje, bo rzeczywiście przychody VAT w ciągu ostatnich kilku lat wzrastają regularnie. Natomiast czy czasem nie jest tak, że to nie musi być efekt uszczelnień VAT-owskich, tylko jest to po prostu efekt wzrostu gospodarczego?
To też, to na pewno. To tu pełna zgoda co do takiej logiki rozumowania. Jeżeli mamy wzrost gospodarczy, który między innymi widzimy w postaci odpowiednio większej liczby transakcji, odpowiednio większej wartości tych transakcji, szybkiego albo szybszego obrotu pieniądza w gospodarce, no to podatek VAT jako podatek pośredni, czyli podatek, który jest właściwie powiązany z obrotem, czym tego obrotu jest więcej, on oczywiście będzie wzrastał, czyli te dochody budżetu państwa z tytułu podatku VAT w związku z wzrostem gospodarczym, one wzrosną. W 2020 roku, jak mieliśmy ten okres pandemiczny, ten pierwszy, oczywiście nadal trwamy, ale doszło do ograniczenia liczby transakcji, w naturalny sposób ta liczba transakcji przełożyła się na mniejsze dochody z tytułu podatku od towarów i usług.
To może przejdźmy jeszcze do pewnej takiej sprzeczności wewnętrznej, bo mówi się, rząd przedstawia dane o wzroście wpływów z VAT, CIT, PIT, a jednocześnie podaje też informacje o tym, że firmy zagraniczne transferują zyski do swoich centralnych oddziałów. Czy to ten proces jest równoległy, tak można powiedzieć? I czy można rzeczywiście, czy można coś z tym zrobić? Bo straty tutaj są, z tych wyliczeń wynika, że potężne.
Tak, pamiętam parę lat temu pojawiło się takie wyliczenie dotyczące przede wszystkim dochodów odsetkowych, dochodów z dywidend i tak zwanych należności licencyjnych, czyli te trzy źródła, które właściwie są tytułami do transferów, zwłaszcza to trzecie źródło należności licencyjne, jest dość problematyczne dla fiskusa, bo bardzo trudno tam o rzetelną wycenę. W jaki sposób próbuje się zapobiegać tego typu transferom? Przede wszystkim poprzez dokumentację cen transferowych. Natomiast ten proceder niestety jest procederem bardzo negatywnym dla naszej gospodarki. Tutaj zgodzę się z tym, że jest to proceder równoległy, na który trzeba uważać, bo w zasadzie na dobrą sprawę jest to kapitał, który powinien krążyć w naszej gospodarce, pracować na naszą gospodarkę, a on nadzwyczajnie w świecie poprzez tytuły płatności wychodzi na zewnątrz, szczególnie do centrali międzynarodowych i tego należy się wystrzegać. Te ubytki fiskalne są dość spore, natomiast rząd wielkości jest trudny do takiego oszacowania. Ja pamiętam, że mówiliśmy przy okazji tych ostatnich raportów o kilkudziesięciu miliardach rocznie. Nie wiem, na ile te dane można potraktować jako dane, które pokazują skalę problemu. Część tych transferów jest oczywiście uzasadniona, bo mówimy tutaj też o dawcach kapitału, którzy w postaci odsetek transferują w drugą stronę. Ale rzeczywiście jest to proceder równoległy i warto również się nad nim skupić.
Panie doktorze, to teraz już tylko bardzo krótko. Co moglibyśmy poradzić rządowi, naszym obywatelom, jak ograniczać te wyłudzenia? Myślę, że przeciwnie niż jeden z posłów, który stwierdził, że on nie płaci w Orlenie, w polskiej firmie płacącej podatki w Polsce. Co pan mógłby doradzić, tak proszę, jednym zdaniem?
Ta wypowiedź moim zdaniem jest po prostu skandaliczna. To tak na marginesie. Natomiast porada jest właściwie prosta. Upraszczać, upraszczać i upraszczać. Przedsiębiorcy naprawdę chcą płacić podatki. Proste podatki, podatki takie, które pozwalają im prowadzić operacyjną działalność gospodarczą w sposób niezakłócony. Paradoks polega na tym, że czasami niższy podatek powoduje większe globalne dochody publiczne.
Upraszczajmy, a ja już dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem kluczowego tematu był dr Tomasz Bojkowski z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat.